Bądź jak Duch Święty. To jest wezwanie biblijne i za chwilę będziemy patrzeć do Biblii, co na ten temat Bóg nam powiedział. Ale inspiracja do dzisiejszego tematu przyszła mi do głowy nie z Biblii, wyobraźcie sobie, tylko ze świata nauki. Otóż okazuje się, że zachęcanie, to jest jedna z głównych misji Ducha Świętego, którą mamy naśladować, powoduje u nas ogromny wzrost odporności organizmu. Jeśli chodzi o takie ciała, IGA, czyli IGA, tego pierwszego rzutu, to 5 minut zachęty, dobrego słowa, ciepłej atmosfery powoduje wzrost tych przeciwciał o 40% i utrzymuje się to przez 6 godzin. No, czyli już wiesz, że 3 razy dziennie jest to potrzebne. Zapraszam. Medycyna na różne sposoby potwierdza to, co Biblia już parę tysięcy lat temu, Nowy Testament 2, ale i w Starym Testamencie też podobne teksty 3000 lat temu znajdziemy. Potwierdza, że gniew, stres, napięcie, strach rujnują nasze zdrowie fizyczne. Będziemy bardziej chorować, będziemy szybciej się starzeć i tak dalej, i tak dalej. Z kolei, zobaczcie, jeden z psalmów mówi, zobaczcie, jak jest dobrze, gdy bracia w zgodzie mieszkają, gdy jest radość, gdy jest dziękczynienie, gdy jest nadzieja, no to to jest dobrze według Boga, a według medycyny bardzo dobrze nawet. Że medycyna, zobaczcie, badając te kwestie właśnie nastroju, kwestie społeczne, pokazuje nam dokładnie tę samą prawdę, którą czytelnicy Biblii znają od lat. No to, no i my spróbujmy się w dobry nastrój wprowadzać przez dobre słowo, przez prawdę, przez uśmiech, przez ciepło, przez zachęcanie. To się w Biblii, ten proceder właśnie tego podnoszenia się gdzieś z depresji, z jakiegoś zniechęcenia ku radości nazywa się zachęcaniem. Nie? Energia, radość, gorliwość i tak dalej. Nie? I zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Nie będę mówił o wielkiej polityce, bo tam bym nie bardzo was zachęcił. Raczej byśmy mogli w coś innego wpaść, nie? Ale nasza grupa misyjna jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Dziś będzie w Filadelfii i w Pensylwanii. Jeśli jeszcze ktoś by chciał ich spotkać, to szybko piszcie kontakt kontakt@idzpodprad.pl, czyli Idź Pod Prąd bez polskich znaków. I jeszcze dzisiaj będzie okazja. Do Stanów to trochę później dociera, bo oni dłużej śpią. Nie, czekaj, krócej śpią, ale później, no tam jakoś przesunięci są trochę, nie? Czyli jeszcze jak po spotkaniu się odezwiecie, to my damy znać naszej grupie misyjnej. I wyobraźcie sobie, że tam właśnie w Pensylwanii odbył się chrzest. I to nie jeden, ale aż 3 osób. Mieliśmy radość jak gdyby zdalnie trochę uczestniczyć w tym wydarzeniu. 3 osoby wyznały, że chcą iść za Jezusem. Chrzest nie zbawia, chrzest nie przenosi nigdzie człowieka, nie zmienia jego duchowej sytuacji, bo to się dzieje w momencie, kiedy człowiek zawoła do Jezusa Chrystusa. Czyli zwykle przed chrześcijańskim chrztem ludzie mówią swoje świadectwo, jak uwierzyli w Jezusa. I dopiero, kiedy mamy do czynienia już z człowiekiem, który jest zbawiony, zawołał do Jezusa, jest nowonarodzonym chrześcijaninem, wtedy na znak tego zanurzamy go w wodzie. Taka fajna uroczystość, przeżycie odbyło się właśnie w Pensylwanii. I świadectwa 2 z tych 3 osób zobaczycie w środę w tym naszym programie Którędy do Nieba, także już zachęcam do tego. A tu mamy też fajne przeżycie, zakończenie lata, zjazd Idź Pod Prąd i poprosiłem tu 2 osoby. Akurat panowie się zgłosili, który z was zacznie, Robert czy Michał? Michał, widzę, już się przygotował sprytnie.
Cześć, dzień dobry. Także no, dla mnie to był oczywiście bardzo dobry czas. Przyjechaliśmy tu już w piątek z Wrocławia w kilkuosobowej ekipie pociągiem. Także już od samego początku w bardzo dobrym towarzystwie. Wieczorem już czekała na nas dzielenie w sali rycerskiej przy kominku. Też bardzo rodzinna atmosfera, osobiste dzielenie, przeżycia, rozmowy o swoich sprawach. W sobotę już praca w mniejszych grupach, potem w większych, wykłady na temat też chrześcijaństwa, autentycznego bycia wiernym w małym. Spotkania mężczyzn, jak żyć w tych czasach, gdzie najważniejsze są skóra, fura i komóra i jak my mamy do tego podchodzić, co ma być dla nas najważniejsze. No wieczorem oczywiście dużo śmiechu, zabaw i bardzo dobrego czasu z braćmi. Co prawda no siatkówki nie dało się rozegrać, ale myślę, że to jeszcze odbijemy.
No jeszcze się nie poddajemy.
Odbijemy z Wojtkiem następnym razem. I dzisiaj kolejny dobry poranek, wspólne śniadania też z braćmi. Znowu praca w grupach, także naprawdę czas myślę, że bardzo dobrze wykorzystany, wyciśnięty na maksa. Jestem znowu bardzo zadowolony, zbudowany i odpocząłem gdzieś od swoich codziennych problemów. I myślę, że nabrałem energii, siły do pracy dalej dla Jezusa, skupienia się na tym, co najważniejsze.
W programie w piątek dziękowałem maszynistom, tak ogólnie, ale jeden szczególnie się wykazał, bo być może wielkiej tragedii zapobiegł. Pamiętacie, Ruscy jeden wagon odłączyli od składu węglowego, żeby jakiś pośpieszny na niego wpadł, ale maszynista zachował właśnie czujność, przeliczył wagony i mu jednego zabrakło i podjął alarm i udało się zapobiec tragedii. Kiedy mówiłem, że wśród naszych widzów są maszyniści, no to mieliście jednego z nich. Właśnie Michał jest maszynistą w Dolnośląskie Koleje. Robert, proszę.
No ja oczywiście podpisuję się obiema rękami pod tym, co poprzednik tu właśnie powiedział. Nic dodać, nic ując, jeśli chodzi o właśnie aspekt organizacyjny. Ja osobiście chciałbym bardzo wszystkim podziękować za zorganizowanie tego zjazdu, bo jest to naprawdę dużo pracy, logistyki, kończąc na takiej pracy bardzo przyziemnej, jak zmywanie naczyń, która również może sprawiać dużo radości właśnie jako służba, tak? No bo jak okazać tą miłość dla braci? No właśnie poprzez służby. Tam nagadać nie jeden nagadał, a paluszkiem ruszyć się nie chce. Ja jeszcze tylko...
To miała być zachęta.
No, ale to jest zachęta, no właśnie. Okay, ja jestem bardzo szczęśliwy, no bo z Księgi Salomona, no człowiek, który może właśnie zjeść i popracować, to jest człowiekiem bardzo też szczęśliwym, że Bóg daje siły i na to. I tak wczoraj sobie siadłem i po prostu nawet posiedzieć tu i poprzebywać, nawet w milczeniu, pobyć z ludźmi tego samego ducha, to jest coś niesamowitego. Amen. Mi się już udało tu po raz chyba czwarty w tym roku z okolic Koszalina przyjechać, także jestem mega szczęśliwy, że Bóg pozwolił wszystkie okoliczności poukładać, żeby tu być. No i dużo zastosowań, bardzo przyziemnych wydawałoby się z dnia wczorajszego, ale posprzątaj swój pokój, zajmij się swoim Baselhausem, a dopiero później ewangelizuj i działaj, no, żeby tych priorytetów też nie dbywać w swoim życiu różnych. Także mówię, dużo zastosowań na pewno też takich duchowych zawiozę do siebie. Dzięki.
Tak, mówiliśmy o tej wierności w małym, że autentyczne chrześcijaństwo to musi się sprowadzać do parteru, nie? Czy do swojego pokoju, tak jak tu Robert mówił, wierność małym, no i potem, że autentyczne chrześcijaństwo to uporządkowane chrześcijaństwo, nie chaos, nie jakiś bałagan. Stąd w krajach protestanckich taki łatwy porządek, bo właśnie to stosują w praktyce. Wytłumaczę trochę naszym widzom, dlaczego my tak te zjazdy i tak się cieszymy, nie? Bo spora część naszej pracy to jest praca zdalna. Nie? Mamy oczywiście Kościół w Lublinie, który spotyka się tu kilka razy w tygodniu na różnych spotkaniach tutaj, ale oprócz tego dużo więcej ludzi zaangażowanych jest w służbę naszego Kościoła, projektu tego ewangelizacji Polski. W całej Polsce, w różnych miastach mamy tam mniejsze grupy biblijne i też za granicą. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy i tak dalej. I od czasu do czasu, kilka razy w roku staramy się spotkać na żywo, bo to jednak jest dodatkowy taki bodziec, którego nie da się zastąpić szkiełkiem i okiem. Stąd zapraszamy was do kontaktu, do grup biblijnych, których mamy w różnych miejscach. Jeśli chcesz, być może ty założysz w swojej miejscowości taką grupę biblijną, też chętnie ci pomożemy. No i co jakiś czas mamy takie zjazdy właśnie. Jeden się kończy, stąd słyszeliście tę zachętę. Czy mogę jeszcze was poprosić o modlitwę? Może teraz w tej kolejności Robert i Michał, żeby te prawdy nie tylko tak, aha, no fajnie, tylko żebyśmy się przejęli tym, że mamy być jak Duch Święty. To nie jest teoria.
Kochany Panie Jezu, dziękujemy ci za dzisiejszy poranek. Dziękujemy ci za każdego brata i siostrę właśnie w naszej wspólnocie. Dziękujemy ci za to miejsce, za to, że mogliśmy się tu spotkać, za pokarm ten, który również był zorganizowany. Dziękujemy ci za warsztaty, za te prace w grupach, za prowadzących, za pastorów starszych. Prosimy cię teraz o jak najlepsze zastosowanie z tego czasu, o wzrost duchowy dla nas wszystkich, o mądrość w krzewieniu Ewangelii, zaczynając właśnie od swojej szarej codzienności, kończąc na różnych aspektach naszego życia medialnych. Prosimy cię o roztropność w unikaniu właśnie różnych pokus, żebyśmy nie byli żadnym grzechem obciążeni, żebyśmy mogli jak najbardziej wytrwale biec dla ciebie i przynosić jeszcze więcej owocu dla twojej chwały. Prosimy cię o to, Panie.
Prosimy cię, Panie.
Dziękujemy ci też za ten dobór tematów na zjeździe, o tym, żebyśmy się skupiali na tym, co najważniejsze, na nagrodzie w niebie, na przyjściu Jezusa. Aktywnie tego oczekiwali i starali się na to jak najlepiej przygotować. Prosimy cię, żebyś dawał nam wszystko, czego potrzebujemy do tej pracy dla ciebie. Żebyśmy dawał nam też mądrość, żebyśmy się nie rozproszali jakimiś rzeczami doczesnymi, które nie będą miały znaczenia w życiu wiecznym, żebyśmy sobie odkładali tą nagrodę wieczną w niebie. Prosimy cię też o naszych widzów tego dzisiejszego nauczania, żebyś poruszył ich serca, żeby to też myśleli o tym, wracali do tematu zbawienia, o osoby, z którymi rozmawialiśmy ostatnio też gdzieś w naszych rodzinach, w pracy, żebyś też poruszał ich serca. Amen.
Amen. Amen. Chciałem rozpocząć od takiego fragmentu, gdzie jest jak gdyby przekazanie pałeczki. Jezus przyszedł. To jest, można powiedzieć, ten moment przełomowy w historii. Do dzisiaj no, wszyscy podają datę, ale nie wszyscy już pamiętają. Kiedyś było roku pańskiego, czyli roku Jezusa, nie? Tam 1800, tam któryś, nie? Rok Jezusa, nie? Czyli po narodzeniu Jezusa. Nowa era. To historia każdego praktycznie dnia świata zachodniego potwierdza, że to był punkt kulminacyjny w historii, że do tego przygotowywał nas Stary Testament. Bóg dał kilkaset proroctw, żeby rozpoznać, kiedy przyjdzie Mesjasz. Część rozpoznała, część nie, no jak to tu na ziemi. I Jezus przyszedł. Jezus robił wobec swoich uczniów to, co za chwilę pokażemy, robi teraz Duch Święty i co mam ja i ty robić. Pamiętacie, kiedy była burza na morzu, to co? Nie bójcie się, nie? I się nie bali. Kiedy nie było co jeść, nie martwcie się. I było co jeść, nie? Kiedy się zaczęli kłócić, który jest ważniejszy, oj, ogarnijcie się i spójrzcie na właściwe priorytety, nie? I tak dalej, i tak dalej. Jezus cały czas z nimi był i pomagał im iść w górę. Iść w górę, nie? Pomagał im, kiedy się bali, pomagał, kiedy byli zrezygnowani, ale pomagał ich, kiedy wpadali w ekstazę, nie? Pamiętacie, jak zobaczyli, że wow, duchy te diabelskie są im posłuszne. Ale jesteśmy fajni ludzie. Jezus gasi ich w tym momencie. To nie jest największy powód do radości. Fajnie, zrobiliście robotę, tak jak wam posłałem, ale wiecie, z czego się cieszcie? Z tego, że macie życie wieczne, że wasze imiona na zawsze, dzięki mnie, są zapisane w księdze życia. Nie? Czyli Jezus balansował ich nastroje, żeby były zgodne z prawdą i były dobre. Nie? I zobaczcie, 14 rozdział Ewangelii Jana, Jezus już się żegna ze swoimi uczniami. Jest czas właśnie tego przekazania pałeczki. Zobaczcie, co Jezus mówi.
Ewangelia Jana, 14 rozdział od 16 wersetu. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.
Amen. Ja odchodzę, mówi Jezus, bo kulminacją przyjścia Jezusa była jego śmierć za mnie i za ciebie. Bez tego nie byłoby możliwości, żebyśmy byli w niebie. Pamiętacie, jak Jezus się modli już przed tym właśnie, kiedy miał pójść na krzyż za mnie i za ciebie. Mówi, Boże, no może jest jakaś inna droga, inny sposób, nie? Żeby i tu wstaw swoje imię, ten i tamten, czy tamta, żeby byli zbawieni. No może niech się bardziej starają, nie? Może im jakoś pomożemy, może jakaś trąba z nieba do ucha tam, tak, nie? Żeby się obudził i zacznie lepiej postępować i to wystarczy. Jezus doskonale wiedział, że to nie wystarczy, ale prosił, jeśli jest jakiś inny sposób zbawienia, to niech nie idę na krzyż. Ale zaraz dodaję, nie moja, ale twoja. Wola niech się spełni, niech się dzieje. Nie? Nie było innego sposobu, żebyśmy mogli być zbawieni, tylko przez śmierć Jezusa. On zamiast nas wziął całą karę, nie tak jak ksiądz was oszukuje, że wziął tylko jakąś część, a tę doczesną część, to w czyśćcu narożnie cię Bóg nabije i będzie cię tam jeszcze opiekał, a tu księdzu trzeba zapłacić, to może krócej. Bzdury! Albo jak powie na spowiedzi, ja ci odpuszczam, nie? Do tej pory, oczywiście nie wszystkie, tylko bo tak to raz w życiu by człowiek poszedł do spowiedzi i by spokój był. Nie, oni każą co chwila latać, nie? Wszystko bzdury, wszystko kłamstwa. Jezus umarł raz na zawsze, za wszystkie grzechy. Każdego człowieka, każdej kobiety i każdego mężczyzny na ziemi. Zapłacone. Drzwi od twojej celi są otwarte. Ale masz wybór. Możesz pozostać w więzieniu, albo możesz wyjść na zewnątrz. To już zależy od ciebie. Jezus zapłacił, ale spora część ludzi, nawet większość, pozostanie dalej w celach. Mamy nadzieję, że przynajmniej jeden z dzisiejszych naszych słuchaczy pójdzie po rozum do głowy i zwróci się do Jezusa. Jezu, chcę wejść do mojego życia, wyzwól mnie, daj mi życie wieczne. Ta prosta modlitwa zastosuje to, co stało się 2000 lat temu, do twojego życia i dziś możesz być zbawiony. Jezus odchodzi, ale oni się boją, no to jak teraz? Przecież wszystkie problemy ty załatwiałeś. Sami nie damy rady, to doskonale wiemy, nie? No to Jezus mówi, nie zostawię was sierotami, nie opuszczę was. Dam wam innego Pocieszyciela. I to jest takie ciekawe słowo. Kiedyś tam w artykule na naszej stronie o boskości Ducha Świętego, to więcej na ten temat piszę, jak chcecie, możecie sobie doczytać. Pokazuje, że to jest inny co do osoby, ale tożsamy co do jakości, czyli natury. Stąd mówimy Bóg, Duch Święty. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Nie? No ale to ten teologiczny temat zostawmy, bo my jesteśmy, mamy mówić o praktyce. Co będzie robił Duch Święty? Tu zapytaliśmy was też w mediach społecznościowych. No jeden głos możemy przeczytać.
Tomek. Paraklet zamieszkuje w sercu, pomaga zrozumieć słowo, wzbudza miłość i inne cechy związane z przemianą człowieka po nawróceniu. No i jest zadatkiem, gwarantem zbawienia człowieka.
No tak, taka ładna teologiczna wypowiedź, ale w niej mi troszkę brakuje podkreślenia, bo jest oczywiście ten paraklet, parakletos, dokładnie to jest pocieszacz, a dosłownie bardziej, bo to się bardziej używa w chrześcijańskiej terminologii, że to pocieszacz, pocieszenie, w rzeczywistości to jest wzywacz. Nie? bo on raz będzie karcił, raz będzie dopingował, raz będzie przytulał, pocieszał, głaskał, łzy ocierał, w zależności co ci teraz potrzebne jest, żebyś poszedł w górę. To robił Jezus w stosunku do swoich uczniów i to mówi takiego samego. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Innego co do osoby, ale takiego samego co do roli pocieszyciela i co do natury oczywiście dam wam. Przyjdzie do was, nie? Ja prosić będę i dokładnie ojciec da wam tego innego pocieszyciela. Nie? Czyli mamy Jezusa, który pełni taką rolę tego wielkiego zachęcacza, trenera, adwokata, bo to trener, adwokat to chyba są najlepsze słowa opisujące rolę Jezusa, rolę Ducha Świętego. Zobaczcie, Jezus dzisiaj też wstawia się za nami, czyli jest, można powiedzieć, naszym adwokatem cały czas przed Bogiem Ojcem. I Duch Święty wchodzi na scenę. On ma zastąpić Jezusa w tym pocieszaniu osobistym każdego dziecka Bożego, każdego ucznia Jezusa. Duch Święty, tak jak tu nasz przyjaciel internetowy powiedział, zamieszkuje w naszych sercach w momencie, kiedy my wołamy: Jezu, otwieram Ci swoje serce, wiem, że zasługuję na wieczne oddzielenie od Boga z powodu swoich grzechów, ale wiem, że Ty umarłeś za wszystkie moje grzechy. Także wejdź do mojego serca, obmyj je, daj mi nowe życie wieczne. Nie? W tym momencie Duch Święty zamieszkuje w sercu człowieka. Nie? I to teksty biblijne możecie na ten temat sobie znaleźć. I on zaczyna nas pocieszać, wstawia się za nami, wzywa i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale ja zaprosiłem was na wycieczkę przez Biblię, że to my mamy być jak Duch Święty. Mamy rolę Jezusa, mamy rolę Ducha Świętego. No to przejdźmy do roli ciebie, twojej i mojej, proszę. Zacznijmy na przykład od listu do Tesaloniczan 5:11.
Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 5:11. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.
Tych fragmentów, gdzie tu jest to właśnie napominajcie, to raczej by właśnie trzeba wzywajcie, nie? W zależności od tłumaczenia, czy starsze, czy bardziej współczesne, no to słowo będzie albo tak bardziej groźnie, czyli napominajcie, albo bardziej tak, że tak powiem, pozytywnie, czyli pocieszajcie, nie? A ono jest właśnie wzywajcie. Raz trzeba, że tak powiem, skarcić, raz trzeba pogłaskać, nie? W zależności od okoliczności i stanu danego człowieka. Ale widzicie w tym i w wielu innych fragmentach, że to, co Duch Święty ma robić w stosunku do wierzących, to Bóg zamierzył, żebyśmy też robili wobec siebie nawzajem. Zobaczmy następne podobne teksty, list do Kolosan.
List do Kolosan, 3:16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jeden drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych.
Amen. No znowu jest ten nakaz, abyśmy to robili i jest teraz trochę pokazane jak. No zobaczcie, że to nie pastor ma zachęcać wszystkich, a tu wszyscy mają tylko siedzieć i są tylko odbiorcami, nie? Oczywiście pastorzy mają zachęcać, to jest oczywiste, mają nauczać i to jest też oczywiste, ale zobaczcie, że chrześcijaństwo to jest relacja jedni drugich, jedni drugich. Czyli to już nie dotyczy tylko pastorów, nauczycieli w Kościele, ale każdego, nawet nowonarodzonego, świeżo, jeszcze w pieluchach, można powiedzieć, chrześcijanina. To już możesz innych zachęcać. O, na przykład to, co mówiłem o świadectwie. Jeśli opowiadasz, nowy chrześcijanin, jeszcze masz to na świeżo, w jakim bagnie żyłeś i jak cię Jezus wyzwolił, jak dzisiaj jesteś szczęśliwy, możesz naprawdę nowe życie prowadzić, masz moc do tego nowego życia. Wow! Nie? No to on się nawrócił, powiedzmy, 3-4 dni temu czy 2 tygodnie, a zachęca starych ludzi. Niekiedy i stary chrześcijanin łezkę uroni, czy sobie przypomni ten czas sprzed 30 lat, jak on taki był, jak on to właśnie przeżywał. Czy ten akt posłuszeństwa, czyli chrzest, nie? Zobaczcie, ci ludzie, którzy, nasi bracia i siostry, znaczy brat i dwie siostry, którzy no, taki akt publicznie zrealizowali, no to tam oczywiście na Facebooku, dzisiaj się tam życie toczy, no to już jest hejt. Już jest nienawiść, już życzliwi katolicy, co ty robisz, co ty teraz, co twoja rodzina, co teraz sąsiady powiedzą, ludzie, schowaj, skasuj, nie pokazuj tego, już sobie wiesz, co chcesz, ale gdzież na Facebooku to pokazywać, no. No to jest pomysł Jezusa, no nie z tym Facebookiem, oczywiście, ale z tym, żeby to robić publicznie. Zwracasz się do Jezusa całkowicie, ty i Jezus, nie? To jest najbardziej prywatna decyzja. Ale świadczy ci o tym, masz całemu światu, publicznie. Stąd chrzest jest znakiem publicznym, nie? Zwykle gdzieś przy jakichś zbiornikach wodnych, tam gdzie ludzie też i po wodę chodzili i tak dalej, no to i tam też się odbywały te chrzty, nie? Mamy tę rolę pełnić każdy wobec każdego. Ja potrzebuję też zachęty od was. Sąsiad czy sąsiadka obok też tej zachęty potrzebuje. I przypominam, twój i mój stan jest zależny w dużej mierze od ilości zachęty, którą otrzymamy. Dobrej zachęty. Nie chodzi o takie, wiecie, słodzenie, jesteś cudowny i do niskiego, ale urosłeś, nie? Łysy, ale ci grzywa, nie? Czyli takie no, zakłamywanie rzeczywistości. Nie? Żeby człowieka zachęcić, to nie jest wcale takie łatwe. To musisz się postarać, bo musisz go poznać. Żeby go zachęcić precyzyjnie, to musisz go znać. Musisz wiedzieć, czego potrzebuje, w czym sobie nie radzi, a w czym jest dobry, co przeżywa w obecnej chwili, co mogłoby mu pomóc, no to musisz być też mądry i tak dalej. Także zachęcanie, to właśnie realizowanie tej misji, którą ma Duch Święty, nie jest wcale takie łatwe i oczywiste, nie? Także zobaczcie, że tu jest takie, no, duża dojrzałość duchowa, nie? Oni cały czas myślą psalmami, hymnami, nie? Mogą innych nauczać, czyli znają Słowo Boże, nie? Początek, Słowo Chrystusa, niech mieszka w was obficie. Czyli żeby być dobrym zachęcaczem, to musisz sam być wysoko w Chrystusie. Musisz być dojrzały i, że tak powiem, na wysokich obrotach. Wtedy będziesz autentycznie innych zachęcał. Zaraz zobaczymy kilka przykładów, ale jeszcze przenieśmy się, żebyście zobaczyli, że ta myśl o zachęcaniu, czyli to jest dokładnie to parakaleo, wzywanie, to ona się w wielu miejscach, wziąłem trzy, ale można znaleźć pewnie ze 30 lub więcej takich miejsc. Następny tekst.
List do Hebrajczyków, 3:13. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu.
No, widać, że to ta troska o siebie nawzajem ma bardzo ważną rolę także w tym, żebyśmy nie popadli w grzech, nie? W oszustwo. Że jest jeden, no to go łatwo zrobić w balona, nie? Jest dwóch, trzech, no to już się mogą... Ty, weź przestań gadać takie głupoty. Ja, choć raczej jestem taki krytyczny, to paru takim podstępnym osobom ze świata chrześcijańskiego od czasu do czasu się udaje mnie gdzieś tak przesunąć nie tam, gdzie trzeba, nie? Przez obróbkę intelektualną. A wiecie, kto wtedy mną wstrząsa? Nie Duch Święty. No właśnie, żona, wtedy, co ty gadasz, co ty robisz, nie, nie tak, nie, ty, przecież to bzdura, nie, to jest to, co ten robi, ten chłopiec mówi, ty, przecież goła dupa króla, to on jest nagi, co wy mi tu opowiadacie, że to jakaś piękna szata i nie wiadomo co, nie? Zobaczcie, jak Polacy zgłupieli. Już 60% uważa, że ten z gołą dupą to rzeczywiście jest godny zaufania, no. No. Naród mamy, jaki mamy. Cóż zrobić? Elity też nie za fajniuśkiem. Mamy takie zjawisko, że jeśli mądry człowiek siądzie wśród głupców, to co się z nim stanie? Głupcy nie zmądrzeją. Taki eksperyment psychologiczny robili. Dwie kreski, jedna dłuższa, druga krótsza. Pytają Janka, która jest krótsza. No przecież pewnie, że ta. No i później pytają 10 następnych, nie? Która jest. I oni wszyscy pokazują, że ta dłuższa jest krótsza. I po jakimś czasie Janek myśli, zaraz, może ja coś źle, może z tej strony, rzeczywiście, mają rację, nie? Czyli mądry głupieje, jeśli słyszy odpowiednią dawkę durnoty, to durnieje. Dlatego potrzebujemy wśród mądrych żyć, z mądrymi się spotykać. To wtedy z tej durnoty się otrząsamy, nie? Każdy z nas może ulec durnocie, kłamstwu, zatwardziałości, oszustwu, grzechu. Nie jesteśmy wolni, ale kiedy spotykamy się z innymi, no to ktoś nas dotknie, wstrząśnie nami, pokaże nam, otrzeźwi, nie? Taką właśnie, zobaczcie, rolę mamy wobec siebie cały czas robić w Kościele. I dobry Kościół to nie jest taki, gdzie są tylko fajne kazania i pastor tam się dwoi i troi i fajne rzeczy gada. Dobry Kościół to kiedy jedni drugich się troszczymy, napominamy, zachęcamy, wzywamy, dopingujemy, wstawiamy się za siebie nawzajem, modlimy się za siebie. To jest dobry Kościół. I tego właśnie sobie i wam życzę. Nad tym pracujemy. I dzięki Bogu idzie nam dobrze w tym obszarze. A teraz kilka przykładów zachęt. Co może szczególnie zachęcać innych braci i siostry w Chrystusie. Proszę.
Pierwszy list do Tesaloniczan, 1:6. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzywiła się na każdym miejscu. Tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.
Amen. Tu mamy świadectwo Kościoła w Tesalonice, stolica Macedonii. Tu mniej więcej od dzisiejszej Turcji, pierwsze miasto Filipia, to właśnie te wschodnie krańce Macedonii i zaraz ekipa apostoła Pawła do Tesaloniki. I zobaczcie, sytuacja nie była łatwa, bo tam i Żydzi byli, i Rzymianie, i Macedończycy, i Grecy, no ktoś powie szerzej, i nikt nie był tam specjalnie przychylny, nie? Zobaczcie, że przyjęliście słowo w wielkim ucisku. Było trudno. Były jakieś prześladowania, przeciwności. Tam nie tylko, że ktoś cię na Facebooku objechał, czy rzucił mięchem i coś takiego. Coś gorszego. A mimo wszystko oni tak poszli za Jezusem. Tak przyjęli to pocieszenie, radość Ducha Świętego w tych trudnych okolicznościach, że patrzcie, co się stało. Dla innych wierzących, którzy nawet nie są w tak trudnych warunkach, to oni stali się wzorem. To oni stali się zachętą. Mówią o was, opowiadają o tym, co się tam dzieje w innych kościołach. Taką zachętą byli Tesaloniczanie dla tamtejszych kościołów, nie? Które apostoł Paweł zakładał, czy w dzisiejszej Turcji, czy w Grecji, Macedonii, Grecji. Nie? Zobaczcie, jakie też takie, można powiedzieć, jasne, jednoznaczne nawrócenie było. Od kogo się nawrócili? Od bałwochwalstwa. Byli w bałwochwalczej religii. Czcili figury, obrazy, a obraz ani razu. I odwrócili się od tego do Boga żywego i prawdziwego. Nie? Także świadectwo, ewangelizacja, nastrój w Kościele, to zobaczcie, dla innych jest zachęta. Patrzmy kolejny przykład.
Drugi list do Koryntian, 9:11. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi.
Tak, szczera wspólnota to oznaczało, że moje serce, mój portfel jest otwarty także dla ciebie. Nie? I o tej służbie finansowej opowiada ten tekst. To jest krótki fragment, można sobie w szerszym kontekście zobaczyć. Nie? Jeśli ty masz nadwyżkę, jesteś szczodry, nie? Tesaloniczanie dawali nawet z ubóstwa swojego, to to wypełni braki u świętych. I co to spowoduje? Obfity plon w licznych dziękczynieniach. Oni będą z radością wołać do Boga. Boże, załatwiłeś nasze potrzeby przez tych braci czy siostry. I będą chwalić Boga, że rzeczywiście żyją tak, jak deklarują. Że ich portfel, ich czyny są dokładnie takie same jak słowa i deklaracje. Nie? Zobaczcie, wielka zachęta w takich codziennych, materialnych rzeczach. Tu mamy dziękczynienie Bogu, które będzie tego objawem, dowodem. Zobaczmy sytuację w Kościele. List do Filipian.
List do Filipian, 2 rozdział od 1 wersetu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.
Amen. Zobaczcie, co tu jest zachętą dla apostoła Pawła. Można powiedzieć, co jest zachętą i co jest zniechętą. Nie? Bo to jest bardzo ważna uwaga, że nie ma takich stanów jak gdyby pośrednich w chrześcijaństwie. Albo jesteś zachętą, albo nie. O tak można powiedzieć. Nie? Jeśli nie jesteś zachętą, no to warto sobie zdać z tego sprawę, że to nie jest mało ważna rzecz. Jeśli Bóg tyle razy daje ten nakaz, bądźcie zachętą, a ty nie jesteś, to co robisz? Warto sobie to nazwać. Grzeszysz. Nie? I tu pokazany jest przykład, jak można zniechęcać. Pycha, wywyższanie się durnowate, kłótliwość w Kościele. I tu ta lista pewnie jest szersza. Nie? A jedność, miłość, zgoda, ustępowanie, nie? Przyjmowanie od innych uwag i tak dalej. To wszystko buduje. To daje mu radość, czyli stan Kościoła, a każdy z nas ma wpływ na stan Kościoła, nie? To na nas będzie w drugą stronę. Jeśli Kościół jest zjednoczony właśnie jednością, miłością, aktywny, zgodny, realizuje wspólnie te same cele, no to wszyscy będą, że tak powiem, się w to wkręcać i będą mieć pozytywny impuls psychiczno-duchowy. Jeśli z kolei będzie to, co jest w tej ostatniej części, no to będzie zniechęcenie, nie? No i jeszcze indywidualny przykład apostoła Pawła. Zobaczcie, jak podziałał na innych chrześcijan, kiedy on w obliczu śmierci ma proces i wyrok śmierci mu grozi. Jak się przestraszył tych Rzymian.
List do Filipian, 1 rozdział od 12 wersetu. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większości braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże.
Amen. Tu dokładnie w pretorium, nie? Bo jakimś zamku, tu jest ta służba specjalna Cezara i on jest tam przetrzymywany, tam czeka na proces i tam służbom specjalnym Cezara, pretorianom, głosi Ewangelię, nie? I oni jak widzą, że Paweł, gdzie w każdej chwili mogą go skrócić o głowę, cały czas jest wierny Chrystusowi i głosi Ewangelię. Zobaczcie, co się dzieje z innymi chrześcijanami. Bez bojaźni, z większą śmiałością zaczynają głosić Słowo Boże. Zostali przez jego przykład podniesieni w górę i teraz inaczej funkcjonują. I chwała Bogu. I mówię, takich przykładów możemy znaleźć naprawdę krocie, no, możemy jeszcze pokazać, jak grzech niszczy właśnie tę służbę Ducha Świętego i służbę naszą do siebie nawzajem. List do Koryntian, drugi.
Drugi list do Koryntian, drugi rozdział od 5 wersetu. Jeśli tedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele, was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął.
Amen. Sytuacja jest taka, że no, apostoł Paweł jest w ogniu krytyki, jakieś dziady go omawiają, oczerniają i on mówi, to nie jest przeciwko mnie ten grzech, to w rzeczywistości jest przeciwko wam wszystkim. To wam wszystkim podetnie skrzydła, to was wszystkich zniechęci. I to zostało ukrócone. Kościół wykluczył tego dziada i niestety większością głosów nie mieli takiej jednomyślności, jaką Bóg chce, ale wykluczyli tego dziada, ale dziad się wziął i nawrócił. No to oni mówi, nie, tego dziada to już nie przyjmujemy. Nie? Jest takie przysłowie, tu prokurator Blajerski opowiadał coś, dziada tam torbą, coś tam, to już nie znam, bo to jakieś ludowe przysłowie. Tu oni chcieli tego dziada już definitywnie. Nie? Tam, a niech nie udaje, że się nawrócił, dziad był, przecież wiemy, co robił. Nie? On mówi, nie, przeciwnie. Właśnie macie go przyjąć. Macie mu okazać przebaczenie. Jeśli się nawrócił szczerze, to jeszcze mocniej będzie służył Jezusowi. A jeśli jest dziadem, to jego dziadostwo szybko wyjdzie z jego wierszy. Nie? To się go tam wykluczy najwyżej drugi raz. Nie, żaden problem. Nie? Także widzimy przeróżne obszary, gdzie zachęcenie jest. Przykład Kościoła, przykład jedności Kościoła, nie? Przykład apostoła Pawła, wierność w sprawach materialnych i pomocy, trosce o siebie nawzajem, nie? Trosce o świętość Kościoła. To są wszystko te rzeczy, w których uczestniczymy, gdzie każdy może odegrać rolę. Zobaczcie, że tu jest większość, czyli każdy brał udział w głosowaniu. Nie? Czy wykluczyć dziada, czy nie? Nie? Każdy odegrał jakąś rolę w tym procesie. Niektórzy słabą, nie? Ta mniejszość broniła grzechu, nie? Ale każdy jakąś rolę odegra, dobrą albo złą. Naszym zadaniem, naszym punktem koncentracji jest, żeby odgrywać jak najlepszą rolę. Być jak Duch Święty. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Jeśli będziemy trwać w Chrystusie, będziemy myśleć na sposób Chrystusowy i w czynach, w bieżących, codziennych zadaniach będziemy realizować wolę Chrystusa. Będziemy jak Duch Święty. Nie? Ale do tego trzeba być na wysokich obrotach stale. Nie? Kończąc, chciałem wam pokazać pewną przypadłość czasów ostatecznych. Nie? To taki werset jeden, można by dużo na ten temat mówić, że będzie ogólnie takie zepsucie, zdrada, tam coraz więcej różnych takich grzechów i co się będzie działo? Proszę.
Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 12 werset. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
Ile grup ludzi widzicie w tym wersecie? No pierwsza grupa, no to ci, którzy czynią bezprawie, nie? No bo to bezprawie nie jest łamanie Bożego prawa, Bożej woli, mogą robić tylko ludzie, nie? Czyli pierwsza grupa, no to są ci, którzy z różnych przyczyn, część to jest niewierząca, a część to są wierzący, zaprzańcy, którzy się zaprzedali złu, nie? I oni czynią dzisiaj bezprawie. I to jest spora grupa, to nie jest mała grupa, bo to jest tu nawet Jezus pokazuje, że to się będzie pomnażać w czasach ostatecznych, nie? Czyli ta grupa złych ludzi będzie coraz większa, nie coraz mniejsza, tylko coraz większa, nie? Druga grupa ludzi to są ci wielu. Co im się stanie? Będą patrzeć na nich. Patrzeć na nich i co? I się zniechęcać. Ich miłość będzie więdła. Oziębnie, nie? Czyli z zewnątrz Kościoła będzie szło ogromne zniechęcenie, nie? Złe przykłady, złe wieści, i wielu ludzi się na tym skoncentruje i ich miłość oziębnie. Ale jest trzecia grupa. Szczegółowo opisuje ją list do Hebrajczyków. Przenieśmy się tam.
List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 25 werset. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
To jest ta trzecia grupa. Tu jest też to parakaleo, nie? Dodając sobie otuchy. Tak, tu jest to przetłumaczone, raz napominanie, raz pocieszanie. Tu dodając sobie otuchy. Nie? Czyli z zewnątrz będzie szło zgorszenie. Będziemy, jeśli się na tym skoncentrujemy, będziemy się bać, będziemy rezygnować z aktywności, będziemy się chować. Nie? Miłość wielu oziębnie. Miłość, czyli aktywne szukanie dobra innych ludzi. Oziębnie, zmniejszy się. Ale ci, którzy rozumieją czas i powinność, będą jeszcze bardziej dążyć, by z mądrymi się spotkać, by z mądrymi przebywać, by doładowywać siebie nawzajem. I to tym bardziej, im bardziej widzimy, że te znaki czasu opisane w Biblii są coraz bliższe wypełnieniu. I teraz pytanie. Do której z tych trzech grup się zaliczasz? Do zdrajców, tych, którzy grzeszą, którzy jawnie grzeszą, którzy się wręcz chełpią swoim grzechem, durnotą i tak dalej, którzy niosą zgorszenie dookoła? Do tej drugiej grupy wielu, którzy dadzą się zgorszyć? Czy do tych niewielu, którzy jeszcze bardziej rozpalą swoje serca dla Jezusa Chrystusa i innych w tym celu będą zapalać? To jest nasza misja. Ja chcę taki być i mam nadzieję, że ty też chcesz taki być w tych trudnych czasach przedostatecznych. No a na koniec. Wszyscy razem, pełnym gazem, jeszcze zaśpiewajmy na chwałę Jezusa Chrystusa. Zapraszam was tutaj do przodu.
Aleluja, biją dzwony. radością, mocni w nadziei. Chcemy być, Panie, Twymi uczniami, światłością świata i solą ziemi. Alleluja, mi odzwony, alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi. Alleluja, mi odzwony, alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi. Alleluja, mi odzwony, Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi. Duszo moja, Panu, alleluja. Błogosław duszo moja.